Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 14 sierpnia 2023 roku. To wydanie 131. Podcast zatytułowany jest Czytamy po rosyjsku, ale rozmawiamy po polsku o tym, co przynosi nam rosyjskojęzyczna prasa z ubiegłego tygodnia. Mówimy o Rosji, o Białorusi, o Ukrainie, o Gruzji, o innych państwach, w których język rosyjski wciąż jest obecny. Dzisiaj jesteśmy we trójkę. Magdalena Paciorek, Marcin Strzyżewski i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania, a słuchać nas Państwo mogą na kanale Sprawy Wschodu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Czytamy po rosyjsku i dzisiaj we trójkę będziemy ze sobą rozmawiać, tak żeby Państwo mieli przyjemność słuchania tego, co ustaliliśmy czytając rosyjskojęzyczną prasę o różnych sprawach, a zacznie dawno niesłyszana Magda Paciorek. Witaj Magdo, cześć.
Cześć, dzień dobry Państwu. Ja przygotowałam artykuł z Nowej Gazety o tytule, właściwie z pytaniem w tytule Jeśli nie radziła, czyli jeszcze nie rodziłaś. Ten materiał to zbiór opowieści osób, które w Rosji z różnych przyczyn nie mogą mieć dzieci. I ten artykuł powstał poniekąd też w reakcji na dążenia, namawiania Rosjanek do decydowania się na posiadanie potomstwa. Szczególnie ostatnio zasłynął w Rosji Michał Muraszko, stojący na czele Ministerstwa Zdrowia, słowami o tym, że kobiety powinny rodzić dzieci jeszcze przed rozpoczęciem kariery. Robienie kariery przez kobiety nazwał parocznej praktykę, co oznacza grzeszną, skalaną praktyką, a co więcej dodał, że to kariera jest główną przyczyną bezpłodności kobiet. Te słowa oczywiście spotkały się ze znaczną krytyką, szczególnie w internecie, i korespondentka Nowej Gazety Alisa Krasnikowa dotarła do kilku osób, które podają realne przyczyny niemożności posiadania dzieci lub posiadania ich większej liczby. Przy okazji również podkreśliła, że znaczna część rosyjskiego społeczeństwa z dużą dozą sceptycyzmu, żeby nie rzec krytycyzmu, odnosi się do kobiet, które nie posiadają dzieci. Poznajemy m.in. relację 64-letniej Iryny, która z przyczyn zdrowotnych nie mogła mieć dzieci. Dodatkowo, pomimo tylu lat, zdarza się, że lekarze ginekolodzy przypominają kobiecie o tym, że nie zrealizowała swojego potencjału, że brak dzieci to tylko jej głupi brak ochoty na powiększenie rodziny. Wyobrażam sobie, jaki to musi być cios, jakie to musi być krzywdzące dla takiej kobiety. Zresztą sama Irina przyznaje, że nie ma dnia, by nie miała smutnej refleksji na ten temat. Kolejna relacja opowiada o Natalii, której udało się urodzić dziecko, ale przez serię błędów lekarskich straciła możliwość posiadania kolejnego potomstwa. Dodatkowo towarzyszy jej presja kolejnego męża, presja rodziny, kolejnego męża, i jest dla niej dosyć bolesne, żeby przed każdym tłumaczyć się ze swoich jakichś bolączek, ograniczeń, może też poniekąd traum wynikających z braku kolejnych dzieci. I tutaj w artykule fajnie przytaczane są statystyki. WHO podaje, że mniej więcej co szósty człowiek na Ziemi jest bezpłodny i dodatkowo podaje się, że istnieją różne sposoby na leczenie niepłodności, różne metody wsparcia poczęcia dziecka, na przykład in vitro, ale wciąż istnieje wiele medycznych przeciwwskazań, dlaczego kobiety nie mogą posiadać potomstwa. I zacznijmy tutaj od wad serca, po chociażby brak macicy. I tutaj taka mała językowa ciekawostka. In vitro to po rosyjsku eko, czyli ekstrakorporalne oplodotwarzenie, pozaustrojowe zapłodnienie, eko, tak akcent pada na końcóweczkę. Kolejną grupą, która w Rosji nie ma szans na posiadanie wspólnego potomstwa, są związki jednopłciowe. Przy tym warto podkreślić, że są na to swoje sposoby, ale są one okupione pewnymi zagrożeniami. Na przykład o wiele łatwiej niż u nas osoba nie przebywająca w sformalizowanym lub jakimkolwiek związku może adoptować dziecko. Po rosyjsku mamy dwa osobne czasowniki. Udacieryć, adoptować dziewczynkę, usynowić, adoptować chłopca. Adoptować dziecko można głównie na podstawie dobrej sytuacji materialnej, więc jest to pewna możliwość dla związków jednopłciowych. Przy tym warto wspomnieć o tym, że w związku z wprowadzeniem ustawy o zakazie propagandy LGBT, na przykład takie dziecko, jeśli wygadałoby się w szkole, u lekarza lub w jakimkolwiek innym miejscu, że posiada dwie mamy, dwóch ojców, to takim dzieckiem od razu zajmują się odpowiednie organy i może być nawet zabrane od takiego rodzica. W artykule jest m.in. przytaczana taka historia, jak chłopiec u lekarza wspomniał, że ma dwóch rodziców jednej płci, dwóch ojców, i przychodnia od razu zawiadomiła policję i wszczęto proces, uwaga, o seksualnych przestępstwach w kierunku nieletniego, czyli jak widzimy, jest to dosyć mocne oskarżenie. Rodzicom nie udowodniono winy, ale zaczęto szukać innych artykułów prawnych. I myślę, że jest to poważny argument dla tych, którzy w obawie przed utratą dziecka i życiem w ukryciu nie decydują się na powiększenie rodziny. Formalnie prawo o zakazie propagandy LGBT nie może być stosowane wobec stosunków rodzinnych, ale daje możliwość pewnego obejścia, w którym odpowiednie organy powodują jakieś nieprawidłowości lub wykrywają te nieprawidłowości wewnątrz rodziny. Tutaj pewnie chodzi o jakieś nadużycia rodzica względem dziecka, nie wiem, jakieś kary, czy nie wiem, podniesienie głosu i tak dalej. Coś, co po prostu mogłoby zaszkodzić wizerunkowi tej rodziny, zaszkodzić dziecku, i sąd w takim przypadku może oskarżyć rodzica o powodowanie szkody zdrowiu psychicznemu dziecka, a to już jest podstawą prawną do pozbawienia praw rodzicielskich. Idźmy dalej. Kolejnym z argumentów jest to, że wojna przyczynia się do tego, że młode Rosjanki wstrzymują się z decyzją o macierzyństwie, i cytowana jest 26-letnia Anastazja z Petersburga, która mówi, że strasznie jest decydować się na dzieci w państwie, które po pierwsze prowadzi wojnę z innymi państwami, po drugie terroryzuje własnych obywateli, a młoda dziewczyna dodaje do tego znaczący wzrost cen i brak finansowych możliwości na to, żeby mieć dziecko i zapewnić mu dostatnie życie. Zatem najczęstszymi przyczynami, za sprawą których młodzi ludzie nie zakładają rodziny, jest m.in. wojna, brak stabilności, poczucie zagrożenia i braku opieki ze strony państwa, brak pewności, jak będzie wyglądało jutro, czyli takie marne perspektywy na przyszłość. Na koniec dodam jeszcze do tego dwa terminy. Z języka angielskiego do rosyjskiego trafiło określenie child free. Ma ono oczywiście negatywny odcień i ludzie, którzy decydują się na brak dzieci, korzystają raczej z określenia dobrowolna bezdzietność, dobrowolna bezdzietność, i termin ten pojawia się w pracach naukowych, ale też używany jest właśnie przez osoby, które nie chcą być nazywane child free. Na koniec myślę, że bardzo ważne jest, aby podkreślić, że na takie decyzje jak to, czy ktoś posiada potomstwo, czy nie, nie powinno wpływać państwo, politycy, szczególnie ci płci męskiej, rodzina ani społeczeństwo. To bardzo intymna sfera człowieka i ważne, żeby szanować decyzje ludzi o tym, jak chcą żyć z dziećmi czy bez, robiąc karierę czy żyjąc spokojnym, monotonnym życiem.
No cóż, tak, tutaj Magda poruszyła też ważne wątki, które i w polskiej przestrzeni publicznej się cały czas gdzieś pojawiają. Nie pojawiają, one są po prostu obecne, bo rozważania o macierzyństwie przybrały bardzo szerokie też kampanijne formy i w ostatnich kampaniach, i być może i w nadchodzącej kampanii wyborczej w Polsce będzie to podnoszone. Jest to ważny aspekt życia społecznego, był ważnym aspektem życia społecznego i w Rosji. Mnie ciekawi w tym tekście, który Magda przytoczyła, też jego właściwie taka podbudowa merytoryczna, bo redaktorzy, jak Państwo doskonale wiedzą, zazwyczaj sięgają po różne źródła. Tutaj pani Alena Ickowa, która jest autorką tego reportażu, tej analizy też w pewnym sensie, poszła również do nowych mediów, tak bym to określił, a tym nowym medium jest bardzo interesujący podcast, który też chciałbym Państwu polecić, jeśli tylko Wasze językowe talenty oraz wiedza, jeśli chodzi o język oczywiście rosyjski, pozwalają, to serdecznie polecam. Akuszer-ginekolog jest prowadzącą ten podcast, Olia Krumkacz, a podcast nosi tytuł, może to zabrzmieć dosyć tak bezpośrednio teraz i być może ostro, ale to jest jedna z takich próśb, które zapewne w gabinetach ginekologicznych rosyjskojęzycznych, tak to określę, często pada, raz dwincie nogi, czyli proszę rozłożyć nogi. Bardzo interesujące tematy porusza. Tutaj w sferze językowej nawet nie chcę Państwu mówić, jak bardzo bogaty jest to w treści produkt medialny, bo faktycznie dzieje się tutaj bardzo dużo, jeśli chodzi o specjalistyczny język rosyjski w zakresie ciąży, w zakresie fizjologii kobiety. No doskonała rzecz dla tych, którzy chcą lub potrzebują w tej materii się wzmocnić, dowiedzieć czegoś, ale także dla mnie jako osoby, która oczywiście nie jest ekspertem w branży medycznej, tak to szeroko ujmę, bardzo interesujący poznawczo właśnie jest aspekt społeczny. Bo trochę wydaje mi się, że właśnie te nowe media, te nowe pomysły na przekaz indywidualny, no trochę taki jak nasz, prawda? My też z jakichś przesłanek, z jakiejś platformy ideowej wyszliśmy do Państwa z naszym pomysłem podcastu Czytamy po rosyjsku. One mają wypełnić jakiegoś rodzaju potrzebę. Czy to autorów osobiście, ich jakoś właśnie wzmacniając, czy też potrzeby audytorium. I myślę, że oglądając podcasty, tak jak zresztą oglądając prasę rosyjską, widzimy też jakieś potrzeby, które kryją się albo ujawniają się w tematach, które są podejmowane. Bardzo chętnie bym z panią Olią Krumkacz porozmawiał, na przykład, który z jej podcastów, który z odcinków w tej tematyce właśnie ciąży, kobiecej biologii, fizjologii był najpopularniejszy, a wydaje ona te swoje dźwiękowe reportaże, ale tak naprawdę audycje popularno-naukowe, można tak to określić, praktycznie co tydzień, więc dzięki też Magdzie natknąłem się na ten pomysł medialny i bardzo serdecznie chcę go w związku z tym Państwu polecić, bo po prostu możemy być też przez to mądrzejsi, nie tylko z perspektywy, jak powiedziałem, merytorycznej, ale także, no myślę tutaj o takim zwierciadle tego, co społeczeństwo, czego młode oczywiście przede wszystkim kobiety w mediach współczesnych poszukują, a poszukują, jak wiemy, my wszyscy poszukujemy często głosów ludzi, którzy na czymś się znają, którzy chcą nas do czegoś przybliżyć i robią to w przystępnej formie. Więc tutaj akurat podcast Raz dwincie nogi wydaje mi się niezwykle oryginalną propozycją. Nie wiem, jak to jest na innych rynkach językowych, tak to określę, ale myślę, że naturalną rzeczą byłoby to, że wszędzie takie produkcje gdzieś się pojawiają.
A tu muszę bardzo podziękować za rekomendację, bo nie znałem, a chyba warto poznać, zwłaszcza, że temat w ogóle jest szalenie szeroki. Tutaj Magda no, otworzyłaś przed nami wrota, przed jakimś całym szeregiem tematów i można by bez końca komentować ten tekst, bo faktycznie można by tutaj mówić rzeczy oczywiste, na przykład co my uważamy na temat przymuszania jakiegoś moralnego kobiet do rodzenia dzieci, ale to są rzeczy, które no, nie są tutaj tematem i chyba dobrze rozumieją wszyscy, że no, mamy zdanie trochę inne. Natomiast w ogóle demografia Federacji Rosyjskiej to jest fascynujący temat, bo to jest kraj, który przez ostatnie, no powiedzmy, no 100 lat już w zasadzie niemal okrągłe, ale trochę nawet ponad, no sam siebie unicestwia w dużym stopniu. Mieliśmy ogromną jamę demograficzną wynikającą z wojny domowej, mieliśmy jamę demograficzną wynikającą z kwestii głodu. Przypomnijmy, że te wielkie głody, które nawiedzały Związek Radziecki, o których bardzo często Ukraina przypomina, bo dotknęły w bardzo dużym stopniu właśnie Ukrainę, dotknęły także zresztą nie tylko ten początku lat 30., ale też ten początku lat 20. głód dotknął bardzo wyraźnie Federację Rosyjską, dzisiejszą Federację Rosyjską. Oczywiście wtedy taki kraj nie istniał, a dodajmy, że przecież klęska głodu to jest coś, co wpływa na populację nie tylko poprzez liczbę ludzi, którzy z głodu umarli, ale niedożywieni ludzie później rosną inaczej, rozwijają się inaczej. Mieliśmy oczywiście okresy, nazwijmy to w ten sposób, biedne okresy Związku Radzieckiego, choć akurat po wojnie tych dzieci się trochę urodziło i ten przyrost był, ale później mieliśmy straszne lata 90. i kiedy Rosja zaczęła, gdzieś ta współczesna Rosja z tej jamy wyłazić, bo przypomnę Państwu, między rokiem 96 i 2009 co roku zanotowywano negatywny przyrost, czyli po prostu ubytek ludności w Federacji Rosyjskiej. Przez ponad 10 lat tych ludzi co roku ubywało i to o takie nieduże miasto, no, po około 140-150 tysięcy ludzi rocznie z Rosji znikało de facto. Później, kiedy to się zaczęło w jakimś stopniu odbudowywać, chociaż tutaj też powstaje pewne pytanie, bo po roku 2014 do populacji Federacji Rosyjskiej na przykład zaczęto dopisywać ludzi poprzez dodawanie już istniejącym ludziom rosyjskich paszportów na terenie Półwyspu Krymskiego, DNR, LNR, to jest fikcyjny przyrost, ale no gdzieś zaczęto go notować i znowu od roku 2019 ten przyrost spada. Teraz oczywiście mamy ciśnienie, tak jak opowiadała Magda, narodzenie dzieci, bo przecież ludzie są potrzebni do tego, żeby umierać w okopach, choć oczywiście jeśli dzisiaj kobieta urodzi, to wcześniej niż za 16, 17, 18 lat ten człowiek w tym okopie nie umrze, nawet w tych standardach rosyjskich, no, 14-latków na front, no jednak nawet tam nie wysyłają, czy 15-latków, no jednak potrzeba trochę więcej czasu. I to brzmi trochę tak jak szykowanie się do jakichś kolejnych starć, a tymczasem dzisiaj Rosja popada w kolejną demograficzną jamę i emigracyjną, i po prostu, nazwijmy to, wynikającą ze strat w ludziach, co wszystko zmierza do jakiejś takiej konkluzji, że kraj, który chwali się swoimi wartościami rodzinnymi, no zabija tę podstawową wartość rodzinną, tak, którą, jak się wydaje, na najbardziej podstawowym poziomie jest faktycznie przyrost ludności, no zabija w jakiś sposób ostateczny i ciężko się spodziewać, żeby w takim kraju, gdzie przecież lista problemów, z którymi spotykają się rodzice, jest niekończąca się, łącznie z tym, że możemy urodzić dziecko po to, żeby jakiś kolejny szaleniec wymyślił jakąś kolejną kretyńską wojnę, żeby nasze dziecko umarło w okopie albo trafione dronem gdzieś w Moskwa City, no się po prostu takiej rodziny zakładać w tym kraju odechciewa. Ale to chyba jest też do pewnego stopnia znajoma prawidłowość, że im głośniej ktoś krzyczy o tym, politycy zwłaszcza, jak bardzo ważna jest dla niego rodzina, tym częściej to wygląda właśnie w ten sposób.
No słuchajcie, jeszcze tutaj odwołałbym się, bo często staram się Państwa też przenieść właśnie do telewizora, do ekranu, komputera, laptopa, komórki, czegokolwiek, co możecie wykorzystać, żeby zobaczyć coś oprócz tego. I tutaj jeszcze a propos tego tematu, o którym mówimy, dzięki Magdzie, zwracam Państwa życzliwą uwagę też na filmy, na filmografię współczesnorosyjską właśnie, która podejmuje te tematy, często drażliwe, i które też wpisują się w kontekst macierzyństwa. Jednym z takich głośniejszych, ciekawszych seriali ostatnich lat pewnie, bo to są lata jeszcze oczywiście, no już 20. XXI wieku, była taka produkcja, która nosi tytuł Container, czyli no powiedzielibyśmy zbiornik, o zastępczym macierzyństwie, surogatne macierzyństwo. I to też jest oczywiście temat, który warto dostrzec w rosyjskim wymiarze. I warto właśnie traktować popkulturę również w tej sprawie jako pewnego rodzaju wskaźnik emocji, pewnego rodzaju odbicie tego, czego życzy sobie władza, czego życzą sobie właśnie politycy, a jakiego rodzaju oczekiwania formułuje społeczeństwo. To społeczeństwo, które jest, nie lubię tego określenia, ale chyba trzeba go tutaj użyć, nie ma lepszego, w wieku rozrodczym, tak? W wieku, w którym możliwe jest bycie matką i bycie ojcem. Więc to też jest według mnie ciekawe i dopiero pełny obraz będziemy mieli, jak sądzę, z badania, z oglądania Rosji z bliska, wtedy, kiedy zestawimy to, co mówi polityka, to, co robi polityka, z tym, czego oczekuje społeczeństwo, albo czego poszukuje społeczeństwo, może nawet nie tyle oczekuje, co poszukuje, a to już dzięki internetowi jest nam łatwiej zidentyfikować. Jak już jesteśmy przy filmach, to pozwólcie, zanim dotrę do tematu ukraińskiego, który dzisiaj chciałem podjąć, chciałem jeszcze tutaj wskazać na cztery filmy rocznicowe w pewien sposób, bo jak wiecie, jeśli przygotowujemy się do wspólnych takich trzyosobowych nagrań podcastów, to każdy z nas wybiera sobie jeden temat, ale żeby to nie stało się zbyt długie, zbyt obszerne, ale jeśli jesteśmy w duetach, to wtedy mamy dwa tematy. Ja na dzisiaj też miałem na wszelki wypadek przygotowany drugi temat i nie chcę go całkowicie rozwinąć, ale chcę go zasygnalizować. Wierzę, że nie będzie to zbyt długie. Chodzi mi o 15 rocznicę wojny rosyjsko-gruzińskiej z roku 2008 i chcę Państwu za Bumagą, za wydaniem Paper Kartuli polecić cztery dokumentalne filmy w tym temacie. Pierwszy z nich, link oczywiście jak zwykle zamieszczamy w opisie do odcinka naszego podcastu. Pierwszy film zatytułowany jest Uroki Ruskowo, czyli Lekcje Rosyjskiego, rok 2009. Drugi film, Nierozwiązany Konflikt Gruzji, czyli Nierozstrzygnięty Konflikt Gruziński z roku 2016. To jest krótki metraż o tej wojnie, 12-minutowy. Dalej mamy Georgia Faces of Resistance, dokumentalny film, który ma też tutaj, wszystkie zresztą z nich mają angielskie napisy przynajmniej, ale najszczególniej poleciłbym Państwu obejrzenie filmu Koyeshto o Gruzji, w angielskiej wersji tytułu Something About Georgia z 2009 roku. To jest film dokumentalny Nino Kirtadze, w którym to filmie możemy śledzić działania w newralgicznych dniach prezydenta ówczesnego Gruzji Michaila Saakaszwili, dzisiejszego więźnia współczesnej Gruzji zresztą, co oczywiście ciekawe, paradoksalne, fascynujące dla wielu, ale też szokujące, przynajmniej jeśli patrzy się na kadry z roku 2008. Gruzja przeżywa tą rocznicę, chcę to Państwu powiedzieć, i media, te wolne media rosyjskie też dostrzegają tą kwestię. A moim dzisiejszym tematem jest Ukraina. Wracam do Ukrainy, bo tak jak wcześniej sygnalizowałem i rozmawialiśmy o tym i z Marcinem, i też z Magdą, były takie okazje, no potrzebujemy wiedzieć więcej niż to, co na co dzień dociera do nas z tego przekazu medialnego o naszych sąsiadach, którym życzymy jak najszybszego zakończenia oczywiście wojny, ale w związku z tym także możemy popatrzeć w przód, zobaczyć, jaką Ukraina mogłaby być albo powinna by być, żeby bezpiecznie mogła się rozwijać po oby jak najszybszym zakończeniu wojny. Ja już nawet nie formułuję, nie dlatego, że nie wierzę w nie, ale nie formułuję takiego określenia, że po zwycięskim zakończeniu wojny, bo według mnie już na tym etapie tego, co się dzieje, zwycięstwem będzie, już jest wiele zwycięstw, to po pierwsze, a po drugie zwycięstwem będzie po prostu zatrzymanie rozlewu krwi, czego oczywiście wszystkim naszym sąsiadom w Ukrainie życzę, ale ten kraj, to państwo ma swoje problemy, ma swoje rozgrywki polityczne, mówiliśmy zresztą o nich trochę także w ostatnim naszym wspólnym z Marcinem nagraniu podcastu, tam była mowa o ministrze kultury. Dzisiaj chcę wrócić jeszcze trochę jako swoisty follow-up do tego kontekstu, do kampanii antykorupcyjnej, którą w Ukrainie możemy zaobserwować. Zaangażowała się w nią wydatnie, oczywiście przede wszystkim ta najbardziej taka widoczna struktura ukraińskiego państwa w obliczu wojny. Jest to oczywiście kancelaria prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i sam prezydent Wołodymyr Zełenski. Obszerny tekst w tej sprawie opublikowała w zeszłym tygodniu Meduza, I zaciekawiło mnie to, jak też rosyjskie liberalne, antyreżimowe media przyglądają się Ukrainie, no bo to jest ich perspektywa, chcę to Państwu przypomnieć, czyli rosyjska, poza wszystkim, wciąż rosyjska perspektywa opowieści o tym, jak Ukraina próbuje sobie poradzić z korupcją i jakie jest być może drugie tło tej walki korupcyjnej, antykorupcyjnych przedsięwzięć Kancelarii Prezydenta. Wiadomo jedno, że dominująca większość respondentów, Ukraińców pytanych o to, jaki jest problem najważniejszy dzisiejszego ukraińskiego państwa obok agresji rosyjskiej i okupacji, w niektórych miejscach przynajmniej, to jest oczywiście korupcja. I na razie, jak pisze Meduza, działania aparatu prezydenta Ukrainy nie wyglądają na nazbyt uporządkowane, a ponadto, zdaniem eksperta, który zajął się tym tematem dla Meduzy, a jest to Konstantin Sorokin, rosyjski analityk ukraińskiego pochodzenia, nie wydają się uporządkowane, a ponadto chyba wyłaniają się jednak za nich pewne polityczne przesłanki i motywacje, a nie merytoryczne. Więc otoczenie prezydenta Zełenskiego próbuje wykorzystać społeczne niezadowolenie niektórymi nieuzasadnionymi i nadmiernymi wydatkami administracji lokalnych ukraińskich do rozegrania, jak się wydaje przynajmniej, dosyć starego już utrwalonego politycznego sporu. Więc taki najważniejszy, też najbardziej widowiskowy spór, który w Ukrainie polityczny możemy dostrzec, wciąż jest obecny, chociaż przysłania go bardzo intensywnie. Oczywiście wojna, którą Rosja prowadzi z Ukrainą przeciwko Ukrainie i obrona Ukrainy przed Rosją, to jest oczywiście spór Zełenskiego z merem Kijowa Witalijem Kliczką. I jakie są to problemy? Otóż rzeczywiście w obliczu trwających walk w wielu regionach, wciąż bardzo intensywnych, w tej próbie odbicia się ukraińskiej armii od pewnego rodzaju status quo przedletniego, tak bym określił, no to okazuje się, że w wielu ukraińskich miastach rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę kampania upiększania miast. Tutaj takie rosyjskie słowo wchodzi jak blagoustrojstwo. I biorąc pod uwagę rosnący deficyt budżetowy oraz potrzeby wojska, potrzeby walczącej Ukrainy, bo to walcząca Ukraina, drodzy Państwo, musimy to też pojąć, zrozumieć, to nie tylko wojsko oczywiście, więc takie zapotrzebowania budżetowe wydają się, no, dla niektórych przynajmniej obserwatorów, ale także polityków ukraińskich, w tym Kancelarii Prezydenta, co najmniej przedwczesne. No, problem dotkliwy jest szczególnie w stolicy Ukrainy, bo po pierwsze mamy tam konflikt, otwarty konflikt polityczny między prezydentem, merem, a prezydentem, a mamy tutaj jeszcze dodatkowy taki element, którym jest specyfika kijowskiego samorządu, czyli z jednej strony mer wybrany przez społeczeństwo miejskie, przez ludzi, mieszkańców, a druga część jego kompetencji to prezydencki, tak naprawdę prezydenckie mianowanie, bo to jest dodatkowa kompetencja właśnie w tym mieście. I na początku kontrola, którą prowadziła Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, wykazała, że około 1/3 schronów obrony cywilnej w Kijowie zupełnie nie nadaje się do użytku, a następnie takie różne serwisy antykorupcyjne ogłosiły o wynikach przetargów w jednej z dzielnic tego miasta, gdzie planowano do tych schronów niespecjalnie sprawnych, jak się okazało przynajmniej, sprawnych, to znaczy zdatnych do chronienia po prostu, do swojego głównego celu przydatnych, do tych schronów planowano zakupić jakieś specjalne bębenki do uspokajania dzieci, ale także na przykład młynki, czy też może nawet sokowirówki do mielenia warzyw, tak żeby w tych schronach można było z warzyw przygotowywać jakieś posiłki. Wydają się przynajmniej dla niektórych te wydatki nieuzasadnione zupełnie i takie, no, nadmierne. Biuro mera Kijowa zostało ostro za to skrytykowane, za brak kontroli, ale także za pewnego rodzaju ustawienia tych przetargów. Dalej nowa fala krytyki wobec Kliczki odnosiła się do ponownych remontów ulic, a konkretnie kostkowania, brukowania na ulicy Bohdana Chmielnickiego w centrum miasta. No a ta sytuacja nabrała takiego rozgłosu, że komentował ją sam prezydent Wołodymyr Zełenski i wyraził się tu dosyć wprost, chociaż nie używając nazwiska mera Kijowa: niech niektórzy przedstawiciele władz lokalnych nie obrażają się na mnie, ale teraz zdecydowanie nie czas na wymianę kostki brukowej. No i podobnie dzieje się w innych miastach, jak twierdzi Meduza, jak twierdzą źródła, na które również Meduza się powołuje. Mamy na przykład do czynienia ze Lwowem, tu bliższym polskiej granicy. Tutaj wydano sporo pieniędzy na zazielenianie miasta. Faktycznie można byłoby rzec, parafrazując takie znane powiedzenie, że nie czas sadzić róże, gdy płoną miasta. I tutaj dużo pieniędzy na to miało zostać przeznaczonych, a także na remonty urządzeń sportowych. Nie chcę tego wątku tak bardzo kontynuować, bo chciałbym posłuchać waszych ocen, jak na to wy patrzycie, ale faktem jest, że można taki dylemat postawić, czy ważne jest dla podniesienia ukraińskiego morale dzisiaj po prostu utrzymywanie zasobów w stanie niepogorszonym co najmniej, a może nawet rozwój, pokazanie, że siła jeszcze tkwi w tym państwie, także finansowa, ale nie tylko przecież, organizacyjna, że są ludzie, którzy chcą i pragną nawet wesprzeć upiększanie miast, doskonalenie ich, nawet wobec tego, co dzieje się w niektórych zdewastowanych już totalnie w rzeczywistości regionach Ukrainy, o czym Marcin z całą pewnością może nam najlepiej powiedzieć, bo już powielokroć tam się przecież pojawiałeś. Ostatnia rzecz w tej kwestii korupcyjnej i tej walki z korupcją to jest oczywiście najbardziej bolesne i być może dla Ukrainy najszczególniej dzisiaj trudne do rozstrzygnięcia to są dymisje, ale jednocześnie sprawy korupcyjne, które wszczęto w ramach Komisji Uzupełnień Wojskowych. Tam, gdzie dochodziło do nadużyć, mówię delikatnie, w kwestii odraczania albo anulowania służby wojskowej tym, których było na to stać po prostu, czyli po prostu wyłączanie z konieczności trafienia na front w rzeczywistości obrony kraju przed Rosjanami ludzi, których było na to stać, w dwójnasób stać. Po pierwsze finansowo, a po drugie moralnie. To jest bardzo, bardzo interesujący wątek, który też tutaj został podjęty. Problem ludzi jest ważny w moim odczuciu tutaj, troska o nich w różny sposób. Ukraina walcząca musi pamiętać, chyba już to wielu sobie uświadomiło, że to jest konflikt długotrwały, nawet jeśli by się dzisiaj te najbardziej gorące wydarzenia wojenne zakończyły, to i tak będzie trzeba zwalczać następstwa tej wojny latami i do tego trzeba pewnego rodzaju oddechu, maratończyków, ludzi, którzy się mogą także jakoś odciąć od tragedii wojennej, wrócić do zadań takich choćby jak właśnie rekultywacja parków, nie wiem, remonty stadionów. Pamiętajmy, że nawet najpotężniejszy sprzęt ludzi po prostu nie zastąpi. I pamiętajmy także, co może nam umyka, że oczywiście bardzo wielu Ukraińców wyjechało z Ukrainy, ale zdecydowana większość tam wciąż pozostaje. Co o tym sądzicie?
To ja powrócę do tego wątku upiększania miasta i myślę, że poniekąd jako taka inicjatywa mająca podtrzymywanie pozorów normalności, myślę, że nie byłoby nic w tym złego, jeżeli byłaby to jakaś inicjatywa angażująca młodzież, nie wiem, mieszkańców, ale jeżeli to jest takie czysto upiększanie miasta, wymienianie jednej kostki, która jest sprawna, na drugą kostkę, no nie wiem, po prostu myślę, że są znacznie, znacznie ważniejsze inicjatywy, znacznie ważniejsze wydatki budżetu miasta, które, no jak chociażby utrzymanie tych schronów w należytym porządku, więc tutaj myślę, że Są takie sprawy, które mogłyby poczekać trochę na bardziej spokojny czas. Nie wiem, kiedy miałby nastanąć, no ale tak jakby wciąż myślę, że można podejść do takich tematów jak upiększanie miasta, czynienie z niego miejsca ładniejszego, z taką głową i z takim pomysłem, żeby to społeczeństwo było zaangażowane, było w jakiś sposób tak scalone do tego, żeby wciąż, mimo że obracają się w rzeczywistości, która jest trudna, która nosi znamiona zagrożenia, żeby tak jakby to poczucie tej wspólnoty jakoś było podtrzymywane, a niekoniecznie sama estetyka była ważna.
Tutaj faktycznie, wiesz co, powiedziałaś o tym, że są ważniejsze rzeczy, żeby miasto wydawało. Na przykład jednym z problemów, które zarzucono merowi Kliczko, to jest bardzo zły stan mostów na Dnieprze w Kijowie. Tu faktycznie trzeba powiedzieć, że to jest i funkcja bezpieczeństwa i logistyki estetyczna w jednym, więc chociażby to można by tu wrzucić. Natomiast powiem wam, że ja rozumiem, z czego wynika to, że administracje miast wydają takie pieniądze na dodatki, które są w tej chwili po prostu niepotrzebne. To wynika po pierwsze z przyczyn takich, nazwijmy to, dużego rozwarstwienia Ukrainy. Właśnie tak jak tu, Bartku, mówiłeś, Ukraina walcząca i Ukraina, można powiedzieć, żyjąca. Jak się pojedzie do Kijowa, to miasto po prostu żyje. Tam jest takie normalne życie i to jest coś, czego bardzo często my nie zauważamy w tych relacjach, kiedy jest kolejna informacja o tym, że gdzieś przyleciała rakieta i zginęli ludzie, to my mamy takie przekonanie, często mam wrażenie w Polsce, no przecież tam jest wojna, tam takie rzeczy się tam dzieją, tylko że to wygląda z punktu widzenia tych ludzi, których trafiła ta rakieta, bardzo podobnie jakby ona przyleciała w nasz dom w Krakowie, to znaczy, czy akurat my jesteśmy z Krakowa, w tym sensie, że oni przez większość swojego czasu w miastach dalekich od frontu, dalszych niż te powiedzmy 100 kilometrów, a nawet tych bliższych często też, po prostu codziennie chodzą do pracy, szkoły, załatwiają sprawy, chodzą do sklepów, żyją normalnym życiem, oczywiście mają świadomość, że gdzieś ta wojna jest obok, ale no generalnie w piątek wieczorem spotykają się ze znajomymi pić piwo i spacerować i chodzić na randki i po prostu normalnie żyją, więc ci merowie miast, oczywiście pomijam tu wątki korupcyjne, bo oni na pewno też swoim szwagrom chcą dawać zarobić, to jest raczej no niestety zrozumiałe, ale po prostu starają się tym swoim mieszkańcom, którzy chodzą po tych ulicach, zapewnić, żeby oni mogli nie łamać nóg na nierównej kostce i żeby ich ktoś wybrał na następną kadencję, bo w końcu o to politykowi chodzi. Więc to normalne życie tam się wdziera tym ludziom w głowy po prostu. I jak się tam jedzie, to proszę Państwa, no ja nie jeden raz w Kijowie w czasie tej wojny także piłem piwo, a ostatnio w Mikołajowie, kiedy zaczęła wyć syrena przeciwlotnicza, poszedłem do wanny się myć, bo uznałem, że przecież no szansa w to, że trafi akurat w moją łazienkę hotelową, jest za mała, żeby odkładać plany na później. Ci ludzie jakoś normalnie żyją, a z drugiej strony no ja niestety muszę tutaj wyrazić bardzo kategoryczny pogląd. W tej chwili uważam, że Ukraina powinna jednak żyć według starej radzieckiej zasady wszystko dla frontu, wszystko dla zwycięstwa. To takie hasło propagandowe z czasów II wojny światowej. Oczywiście tamte czasy są słusznie minione i komunizmu nie wspominamy z radością, bo to były nieludzkie, zupełnie nieludzki ustrój. No niemniej akurat tutaj to hasło według mnie powinno się być stosowane tak długo, dopóki ci żołnierze na froncie nie będą mieli zapewnionego wszystkiego, co im potrzebne, i wydawanie pieniędzy na kostkę brukową, na jakieś dodatki i zmiany w momencie, w którym ludzie tracą życie, a czasem tracą życie, bo im czegoś po prostu fizycznie brakuje. Jakiegoś sprzętu, jakiejś amunicji, jakiejś komunikacji. No, tego dopóki wojna nie będzie wygrana, zawsze będzie brakować. Nie ma na wojnie takiej sytuacji, że wszystko jest w wystarczającej ilości. Po prostu to się, no tak się nie dzieje. Zawsze możemy mieć więcej, nawet jeśli mamy więcej niż wróg, to możemy mieć 3 razy więcej niż wróg, 4 razy więcej niż wróg. Wtedy zginie mniej naszych ludzi tam na miejscu, mężczyzn i kobiet. I ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w tej sytuacji było coś ważniejszego. Natomiast to wszystko, wiesz, co przypomina nam, przepraszam, się rozgadam, bo to jest dla mnie
bliski. Nie, to ważne.
Ale
ważne.
To wszystko nam też zmierza gdzieś ku jakiejś myśli, a co będzie, jak ta wojna się skończy? Bo tu już widzimy te problemy takie natury politycznej. Nie oszukujmy się, Ukraina dlatego była jednym z biedniejszych krajów Europy i dlatego była krajem, który wydawał się Rosjanom tak łatwym celem, bo była po prostu bardzo mocno skłócona. I tu mam wielką nadzieję, że ta wojna pomoże ich w jakiś sposób pogodzić politycznie, natomiast też trzeba sobie zdawać sprawę, że teraz bardzo wiele się na poziomie myśli, idei, jakiegoś ogólnych sensów, wszystko się tam bardzo mocno kręci wokół samej wojny, wokół samego zwycięstwa i kiedy już by się udało takie zwycięstwo osiągnąć, tu kiedy czy, no raczej czy, bo nie wiemy tak naprawdę i co niesie przyszłość i wszystko jest możliwe. Ja wierzę, że ta wygrana jest możliwa, ale no czy się wydarzy, to się okaże. Natomiast kiedy lub jeśli to się wydarzy, to tam zapanuje ogromna pustka na poziomie takiej idei. Co dalej? Wszyscy się zjednoczyliśmy wokół wspólnej sprawy, która była super istotna, super ważna. Pokonaliśmy Putina. Putin prawdopodobnie nie żyje. No ja nie wierzę jednak w to, żeby on dożył do tego sądu, choć wszystko się może wydarzyć. Ale no on nie żyje i teraz co dalej? Jaka wspólna będzie następna jakaś idea? Czy uda się zebrać Ukraińców wokół pomysłu odbudowy, jakiejś wielkiej sprawy odbudowy kraju i zapewnienia, żeby nigdy więcej coś takiego się nie powtórzyło? Trochę jak w Izraelu po Holokauście, to znaczy Izrael zaczął istnieć jako państwo w dzisiejszym sensie po Holokauście, ale ten naród gdzieś się zjednoczył wokół idei, by nigdy coś takiego się więcej nie powtórzyło w historii. Czy to jest możliwe w przypadku Ukrainy? To byłoby pozytywne, ale no niestety to jest bardzo duża niewiadoma w tej chwili.
To ciekawe rzeczy, o których mówisz, w szczególności, że stosunkowo niedawno przecież wróciłeś z Ukrainy. Możecie to Państwo swobodnie sobie obejrzeć na kanale Marcina Strzyżewskiego. Nie wpuścili nas do Chersonia, ale i tak dowieźli pomoc. I za tą pomoc dziękował Marcinowi Pułk Kalinowskiego. Serdecznie Ci gratuluję. Marcinie, ja wiem, że nie po splendory się tam wybierasz. Doskonale to rozumiem. Ale drobne gesty z obu stron, czyli możliwości wzajemnego wsparcia, podniesienia morale są na pewno bardzo cenne. Mogą to Państwo obejrzeć także taki dyplom pamiątkowy i order specjalny, który pułk Kastusia Kalinowskiego, czyli białoruski oddział walczący ramię w ramię z Ukraińcami przeciwko rosyjskiej napaści, za pomoc, którą Marcin Strzyżewski organizuje na zbiórkach dzięki swojej pracy i dowozi ją tam osobiście, podziękował, więc to jest super ważne, a ultra ważne chyba jest rzeczywiście to, co mówisz, co będzie po, tak? To jest nasze zadanie, żebyśmy to razem tutaj wewnętrznie u nas w kraju projektowali te możliwości, żebyśmy wiedzieli jak najwięcej zatem o prawdziwej Ukrainie, co zatem oznacza i czytanie o niej nawet z mediów rosyjskich, bo to też jest jakaś perspektywa, o której warto pamiętać i znać ją. Myślę, że poniekąd, nie wiem, czy się tutaj zgodzicie, jeszcze podciągnijmy ten wątek, jeśli uznacie, że warto. Czy nie jest to jakiś rodzaj też mikrosukcesu rosyjskiego, mimo wszystko, jeśli można wyeksponować w taki sposób obszerny, w antyreżimowym jednak medium, temat tego takiego wewnętrznego rozedrgania w pewnym sensie Ukrainy, bo ty, Marcinie, to zobrazowałeś w zupełnie dla mnie czytelny sposób. To prawda przecież jest, że jakaś część Ukrainy po prostu wychodzi codziennie na piwo, ale pamiętajmy też, że nawet ci wychodzący na piwo, co też słusznie powiedziałeś, no jest alarm bombowy, no ktoś idzie pod prysznic, ale te ataki bombowe bardzo często wciąż, rakietowe, bombowe, one wciąż są jak najbardziej aktualne i żywe. Ja ostatnio z trudem przyjmowałem te informacje z wielkim trudem i z brakiem zrozumienia. Te oczywiście takie bardziej jeszcze nasączane emocjami przez ukraińskie media o dwóch dziewczynach śpiewających gdzieś tam w przestrzeni miejskiej, które po kilkunastu minutach czy po kilku godzinach już niestety zginęły pod rosyjskim atakiem. Czy Rosjanie nie są tutaj w tej sprawie informacyjnej po prostu nie okazali się sprawniejsi, waszym zdaniem?
Znaczy, na pewno wykorzystali tutaj jakiś błąd przeciwnika, jakiś fragment jego problemów, bo tu jest, oczywiście te problemy wewnętrzne w obu przypadkach są i byłoby po prostu dziwne, gdyby Rosjanie tego nie przekazali. Pytanie tak naprawdę brzmi, na ile oni są w stanie wyjść z tym na zewnątrz, bo powiem ci też, że z jednej strony to jest na zewnątrz, w sensie gdzieś, nie wiem, do innych narodowości, do ludzi spoza rosyjskiego kręgu czytelników, bo też to można interpretować na różne sposoby i na przykład, powiem ci szczerze mówiąc, zastanawiam się, jak to interpretuje taki typowy Rosjanin, który czyta, że w takim sąsiednim kraju istnieje konflikt między prezydentem państwa i prezydentem miasta. I czy oni w ogóle rozumieją tę specyfikę, w której dwóch polityków może mieć nierozwiązany konflikt i jeden z nich nie kończy otruty, wsadzony do więzienia lub w jakiś inny sposób uspokojony przez polityka wyższego rangą, bo przecież u nich tak się dzieje stosunkowo rzadko.
I przy okazji tutaj dodam, że działa taki organ jak Komisja Antykorupcyjna i czasem skutecznie wykrywa różne nieprawidłowości dla Rosjan. To jest coś nowego po prostu.
Znaczy w Rosji się czasem wykrywa korupcję, ale raczej niewiele z tego wynika, bo raczej jest to wykrywanie na zasadzie niewygodnych, którzy wypadli gdzieś z łaski. Wtedy można jakiegoś pułkownika FSB ukrócić i zastąpić go swoim pułkownikiem FSB.
No to trudne rzeczywiście tematy. Marcinie, pozwól, że przypomnę naszym drogim słuchaczom, że istnieją wciąż nasze otwarte przestrzenie do wspierania nas, na przykład skarbonka by Coffee2. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do datków. Będzie nam bardzo miło, jeśli wrócicie do tych naszych strumieni wsparcia. Są także możliwości wspierania nas przez Patronite, Sprawy Wschodu, Marcin Strzyżewski. Zerkajcie także wszędzie tam, gdzie możecie nas dostrzec, żeby po prostu udostępnić swoim bliskim zainteresowanym te treści, które dla Państwa przygotowujemy. A Marcin Strzyżewski dzisiaj będzie chciał mówić o Krymie.
Tak, i o wakacjach. To jest temat też ukraiński w gruncie rzeczy, no bo Krym to jest przecież Ukraina. A tutaj jakby nie będziemy się kłócili z społecznością międzynarodową, która uznała ten teren za ukraiński. Zresztą jaki mielibyśmy powód, żeby to robić, ale w tej chwili no fizycznie kontrolę nad tym półwyspem sprawują siły okupacyjne rosyjskie i co się na tym Krymie dzieje. Otóż tam trwa, proszę Państwa, sezon wakacyjny, sezon urlopów. Dzisiaj nagrywamy 14 sierpnia, połowa drugiego miesiąca wakacji. Sam taki najbardziej gorący moment dla wypoczynku. I portal Krym Reali, czyli Realia Krymu, portal należący do grupy Radia Wolność, Radio Swoboda, tutaj podsumowuje listy mieszkańców Krymu, którzy opisują, co im się w turystach nie podoba. To już, proszę Państwa, samo w sobie jest ciekawym w ogóle postawieniem tematu. W końcu mówimy o półwyspie, którego przynależność państwowa, tak jak mówiłem, w tej chwili jest sporna w tym sensie, że należy do Ukrainy, ale Rosja uważa, że jest ich i siłą sobie go zabrała i jednocześnie w tej chwili obserwujemy na froncie wydarzenia, które mogą tę sytuację zmienić. Oczywiście jedni wierzą, inni nie wierzą. Są liczne publikacje wschodnie i zachodnie mówiące o tym, jak ukraińska kontrofensywa tak zwana przebiega, natomiast fakt jest faktem, wiemy bardzo niewiele, a ukraińskie wojska powoli, ale jednak się przesuwają i mają na celu przynajmniej odciąć Krym od reszty Rosji, przecinając tak zwany korytarz lądowy i w takiej sytuacji wzięłyby także na cel prawdopodobnie most krymski, który by się znalazł wtedy w zasięgu licznych systemów uzbrojenia należącego w tej chwili posiadanego przez Ukrainę. Więc to jest miejsce, które w każdej chwili może stać się celem kolejnych ataków, a już w tej chwili jest regularnie atakowane najczęściej przez różnego rodzaju ukraińskie drony kamikadze. W ostatnich 2 miesiącach tam wybuchło przynajmniej kilka dużych magazynów amunicji, przynajmniej kilka razy dochodziło tam do aktów dywersji na kolei, doszło do ataku na most krymski, na most czongarski, nie jeden raz były tam w Sewastopolu ataki na przedstawicieli miejscowej administracji okupacyjnej, zdarzały się udane, więc no to jest miejsce będące w zasadzie teatrem działań bojowych, jeszcze nie tak intensywnych jak powiedzmy taki Bachmut czy Okręg Zaporoski w Ukrainie, no ale jednak to jest teatr działań bojowych. Tam przylatują różnego rodzaju, jak to się mówi w tej chwili współcześnie, efektory, czyli po prostu pociski przeciwnika, tam działa ruch partyzancki, tam działają czasem grupy dywersyjne, jak się wydaje, być może działają, bo tak naprawdę pewności mieć nie można, a jednocześnie trwa tam sezon urlopowy, a mieszkańcy narzekają na to, że kiedy przyjeżdżają turyści, ceny, lokalne ceny, na przykład jedzenia lecą w górę, a kiedy już polecą w górę na lato, to później na jesień i na dalsze miesiące one nie spadają. I na kolejne lato, na kolejny sezon ceny znowu lecą w górę, co sprawia, że te ceny, które ogólnie w Federacji Rosyjskiej są wysokie w tej chwili, bo przypomnę, od lat realne zarobki Rosjan, realna siła nabywcza spada, a jeszcze od wybuchu wojny tutaj się pojawiły kolejne czynniki, inflacja dalej wzrosła, teraz jeszcze mamy dolar za ponad 100 rubli, co jest też takim dużym wydarzeniem ekonomicznym w Rosji, więc te ceny rosną i tutaj mieszkańcy Krymu mają pod tym względem jeszcze gorzej, bo te ceny są dopasowywane do możliwości portfeli turystów, którzy no są gotowi na wakacjach, jak to turyści, jak my wszyscy, wydać trochę więcej. To dotyczy także zresztą plaż. W tym roku, proszę Państwa, administratorzy plaż, którzy jak zwykle musieli już wiosną zapłacić państwu za możliwość zarabiania na tych plażach, spotkali się z niewielką liczbą turystów, po prostu coraz mniej ludzi decyduje się na wypoczynek na Krymie z zrozumiałych powodów. No, tak jak mówię, tam trwa wojna po prostu, więc tych ludzi jest stosunkowo niewiele, więc ceny za plaże także rosną i w tym roku pojawiła się dodatkowa opłata za cień na plaży. Jeśli chcecie leżeć na krymskiej plaży w cieniu, no to trzeba dopłacić specjalnie za ten cień, co też miejscowym się nie podoba. Turyści także tutaj, proszę Państwa, śmiecą. To jest ciekawe spostrzeżenie. Problem jest w tym, że oni mieszkają podobno w tym roku najczęściej w tak zwanym sektorze prywatnym, w kwaterach prywatnych, w domach po prostu u ludzi. Zresztą to nie jest nic niezwykłego dla Krymu w czasach, kiedy mi się zdarzało, tam 2 razy byłem na tym półwyspie jeszcze przed rokiem 2014, tam załatwianie noclegu też wyglądało tak, że się na dworcu przychodziło i tam stali ludzie i krzyczeli pokój, pokój, mieszkanie i się po prostu z kimś takim szło albo do bloku, albo do prywatnego domu, wynajmowało się prywatny pokój. Podobno w tej chwili także to się jest znowu bardzo popularne, bo tak jest taniej i w tych, pomiędzy tymi prywatnymi domami po prostu turyści zostawiają masę śmieci. To, co jest jeszcze ciekawe, to to, że nie ma parkingów. Bardzo wielu turystów, głównie Rosjan oczywiście, przybywa na Krym własnymi samochodami, no bo samoloty tam nie latają, co jest zupełnie logiczne, bo mogłyby na przykład zostać trafione przypadkowym dronem. Pociąg jedzie długo, też z Soczi przestały kursować promy, więc ostatecznie większość, czy może nie większość, ale wielu turystów w tym roku wybrało samochody prywatne i brakuje miejsc parkingowych, bo jak się żalą w listach do redakcji mieszkańcy, administracja nie zadbała o parkingi. Przy czym tu mnie bardzo dziwi jedna rzecz, bo no na przykład powiem Państwu, dość często bywam w Zakopanem, lubimy chodzić po górach, tam samo Zakopane nas mało obchodzi, ale po górach lubimy i tam no też administracja no nieszczególnie dba o parkingi poza niektórymi miejscami, ale po prostu jest cała...
Pozdrawiamy Zakopane.
Ale parkingów prywatnych jest cała masa. Dlaczego, dlaczego w Rosji na Krymie po prostu to nie zostało tak rozwiązane, żeby miejscowi założyli sobie, no to nie jest biznes, który wymaga ogromnych inwestycji, potrzebni są ludzie do obsługi. No plac, kasa fiskalna, no oczywiście nie twierdzę, że nie potrzeba w ogóle inwestycji, ale w porównaniu do chociażby założenia hotelu, no trzeba włożyć w to znacznie mniej pieniędzy. Dlaczego w Rosji ta inicjatywa prywatna, w teorii kraj kapitalistyczny, tutaj nie wypełniła tej luki? To jest pytanie, na które odpowiedzi ja osobiście nie znam, ale do pewnego stopnia się domyślam. Ostatni na liście, jeśli chodzi o problemy z turystami, są półgoli mężczyźni, którzy chodzą po sklepach i ulicach miast. Oczywiście to jest problem znany, zresztą chyba wszystkie te problemy turystyczne są dobrze znane mieszkańcom w innych turystycznych miejscowości. Zresztą jako mieszkaniec Krakowa, który jest jedną z najbardziej turystycznych miejscowości w tym kraju, mogę potwierdzić, no to się u nas także zdarza, tego typu sytuacje, jak chociażby wzrost cen, który no gdzieś tam nas dotyka, choć to jest też regionalne, nie wszędzie w Krakowie ceny są ustalane pod turystów oczywiście. Ale to są wszystko normalne sprawy. Nienormalne jest tak naprawdę w tym wszystkim tylko i wyłącznie to, że w ogóle jeszcze ktokolwiek w tej chwili ten sezon turystyczny w Krymie dalej jakby celebruje w taki tradycyjny sposób. Oczywiście może to wynikać z cen. Ja sobie popatrzyłem na Yandexie. Proszę Państwa, jakbyście chcieli dzisiaj zarezerwować tydzień w Jałcie od jutra, a mamy no sezon turystyczny w pełni, to nie ma najmniejszego problemu, przy czym można to zrobić tydzień noclegu dla dwóch osób nawet za w przeliczeniu około 530-550 zł, więc to nie są duże pieniądze jak na tydzień zakwaterowania w teorii najbardziej turystycznym mieście w zasadzie w całym kraju. No Jałta, no może przesadzam, ale jest jednym z tych największych turystycznych ośrodków w tej chwili w Rosji, zaliczając tutaj ten teren okupowany do Rosji.
I to uwzględnia to obecny kurs rubla, rozumiem, tak?
Tak, to jest w przeliczeniu jakby w dzisiejszym kursie, także to są przede wszystkim...
A dzisiejszy kurs, przerwę ci Marcinie, to jest tak, 101
rubli
za dolara, widzę, i 110 euro, to są dane z Yandexa Zen, 110 przepraszam, rubli za 1 euro.
A tak, także to jest wyjątkowo niekorzystny oczywiście kurs. To oczywiście, wiecie Państwo, wpływa na to, jak my przeliczamy to na złotówki. Tak. To, ale no nie wpływa na to, jakie to są ceny dla samych Rosjan. To też trzeba uwzględnić. Natomiast no to już nieraz czytaliśmy, że te ceny w tym roku są po prostu dość niskie wypoczynku w Krymie, bo chętnych jest nie aż tak wielu, ale mimo wszystko ci ludzie tam wciąż przyjeżdżają, zapominając między innymi o tym, że przyjeżdżając na tereny okupowane, de facto w świetle prawa międzynarodowego stawiają się w zupełnie innej sytuacji niż gdyby byli po prostu cywilami w czasie wojny na swoim własnym terytorium. A to jest zupełnie inny poziom ochrony prawnej i jeśli na przykład zbłąkana, bo to się niestety zdarza, rakieta Storm Shadow zamiast w cel strategiczny, czy zestrzelona przez siły obrony przeciwlotniczej, czy po prostu w wyniku jakiejś pomyłki trafiłaby w hotel z turystami, to tak naprawdę z punktu widzenia prawa międzynarodowego tych turystów na tych terenach okupowanych po prostu nie powinno być na samym wstępie. I to nie będzie zupełnie tak traktowane, jakby taka sama rakieta Storm Shadow trafiła w taki sam hotel, na przykład w Kursku, bo jeszcze raz, po prostu tych ludzi tam nie powinno być. Oni powinni sobie zdawać sprawę, że to są tereny okupowane i nie powinni ich odwiedzać jako cywile. A jeśli to robią, to trochę robią to na własną odpowiedzialność.
Magdo, co ty sądzisz o tym wszystkim?
To jest bardzo ciekawe i tak z czystej ciekawości sprawdziłam sobie, bo przypomniałam sobie, że w zeszłym roku przecież był kultowy taki filmik w momencie, jak na Krymie były jakieś wybuchy znaczniejsze, to przecież ci właśnie turyści, którzy tak szumnie przybyli na te tereny okupowane, nagle ewakuowali się i to w tempie ogromnym. I akurat przypomniał mi się ten filmik, w którym jedna pani rozpacza strasznie, że coś przerwało jej wakacje. I tu jest taka puenta. Myślę, że ci ludzie przyjeżdżający tam na wakacje nie mają takiej refleksji, że to jest coś nieodpowiedniego, że wyrzucony śmieć to jest coś nie tak, że chodzenie po mieście półnago to jest coś nie tak.
A jeśli nie zdają sobie sprawy, że jest czymś niewłaściwym spędzanie wakacji na terenach okupowanych, no to faktycznie ciężko się spodziewać. Nie, to jest, proszę Państwa, zupełnie tak, jakby, nie wiem, w roku 1943 Niemiec przyjechał na wakacje do, nie wiem, Krynicy Górskiej.
Ale wiesz, tutaj akurat były takie przypadki na pewno, może nie akurat Krynica Górska, ale na pewno kadra oficerska niemiecka miała takie możliwości. No pytanie jest oczywiście o skuteczność, czy to było bezpieczne, tak jak mówicie. Dla żołnierzy być może, zawodowców, tak, którzy już są ostrzelani, przepraszam za to słowo, może to na nich nie robi wrażenia, że wiecie, że czekacie sobie w kolejce na lody czy na gofra i leci nad wami, tak jak mówisz, Marcinie, Storm Shadow jakiś. No ale dla cywilnego obywatela, dla dzieci przede wszystkim, ja cały czas myślę o dzieciach, słuchajcie, przecież tam na Krym też wywożone są dzieci jako turyści, prawda? I to są rosyjskie dzieci, tak, które zapamiętają sobie wakacje na ostrzeliwanym, czy też czasami słyszą tak zwane chłopki. Pamiętacie, Magda nawet przygotowywała kiedyś nam o chłopkach, jeśli dobrze pamiętam, taką notatkę językową o tych tak zwanych, no jak ja nawet już sam nie potrafię ich przełożyć, nie, bo to tych określeń wybuszki, już sam nie powiem. W każdym razie te dzieci, wiecie, patrzą na to i te dzieci za, jak dobrze pójdzie, prawda, za lat kilka będą dorosłymi, nie chcę powiedzieć, że straumatyzowanymi od razu ludźmi, ale no cóż to jest za doświadczenie. Włączę tutaj jeszcze z takiego mojego, jednego z bardziej ulubionych portali rosyjskich oficjalnych. On nosi nazwę Objasniajem RF, czyli wyjaśniamy państwu obywatelom Rosji, co się dzieje, jak się dzieje. Jest tu taki wpis a propos tego, o czym Marcin mówiłeś, o turystyce rosyjskiej w 2023 roku. To jest równo sprzed miesiąca wpis wprowadzony to jako pożyteczny materiał i jest tutaj mowa właśnie o, dzisiaj troszeczkę wejdę w rolę Magdy z językiem, jest tu takie egzotyczne dla wielu Rosjan słowo, które brzmi kurortny zbor. Otóż wielu Rosjan zaskoczonych jest, że musi płacić to, co znane jest u nas często pod nazwą klimatyczny albo taki podatek klimatyczny lub podatek miejscowy. I to 2 lata temu zostało wprowadzone eksperymentalnie, uwaga, w Rosji, na Ałtaju, w Krasnodarze, Stawropolu, w tych regionach i do tego na okupowanym Krymie także zostało to wprowadzone. Republika Krym od 11 marca 2022 przez rosyjskie okupacyjne władze zostało to tam oczywiście wprowadzone i zmagają się z tym także, z niezrozumieniem tego wątku Rosjanie, dlaczego mają płacić za coś, za co, tak jak mówiłeś wcześniej, za cień, prawda? No za cień, za ekskluzywne rzeczy, za klimatyzację często się dopłaca. I tutaj tak faktycznie to też wygląda, ale do czego ja zmierzam w objaśnianiu MRF jest też oczywiście dodatkowy akapit. Inostranne gospodarstwa poszły jeszcze dalsze, czyli obce państwa, zagranica poszła jeszcze dalej z tymi podatkami miejscowymi i kilka przykładów, prawda, takich jakoby egzotycznych, absurdalnych. No Europa gnije, znowu tutaj w tym tekście zapewniam państwa po moim wakacyjno-urlopowym czasie, że Europa, jeśli tak ma gnić dalej, to chętnie częścią tej zgnilizny wciąż pozostanę. Czy jeszcze mamy jakieś wątki, drodzy?
Jak już mieliśmy tyle ciekawych polecajek, to przypomniałam sobie o bardzo ciekawym podcaście. On nazywa się Dłoć Razbojnika i tam jest szeroko społecznie nakreślony temat feminizmu, z czym zmagają się na co dzień rosyjskie kobiety. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawe materiały. Powtórzę jeszcze raz, Dłoć Razbojnika.
Dłoć Razbojnika, polecenie od Magdy Paciorek. Marcin, polecisz nam coś też?
Nie, ja będę po prostu nadganiał to wszystko, co wy polecacie. Nie wiem jeszcze, kiedy to wszystko zrobię.
Marcin, poleć nasz podcast za tydzień. Czytamy po rosyjsku, będzie za tydzień, powiedz.
Będzie jak zwykle.
Będzie jak zwykle za tydzień, słuchajcie, drodzy nasi słuchacze, a przy okazji ja mogę polecić kanał Marcin Strzyżewski, który nadaje dla was także bezpośrednio z głębi tego, co dzieje się po stronie języka rosyjskiego i w Rosji, i w Ukrainie, wszędzie tam, gdzie nasze zainteresowanie powinno być wciąż obecne i my je tam kierujemy. Bardzo dziękuję wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za nagranie i życzę państwu, drodzy słuchacze, dobrych urlopów, jeśli jeszcze na nich jesteście, i dobrych, bezpiecznych powrotów z tych urlopów. Praca czeka na pewno na was, więc życzę również dobrych, miękkich powrotów do pracy i do szkoły to jeszcze jest czas, spokojnie. Wszystkiego dobrego, to było Czytamy po rosyjsku, wydanie 131. Do usłyszenia. Dzięki wam serdeczne.
Dzięki.
Dziękuję pięknie. Jak już mnie polecałeś, to jeszcze polecę, że Magda też nagrywa na YouTubie, a rosyjski warto znać.
Zawsze i wszędzie. Rzecz jasna. Do usłyszenia.